Słysząc modlitwę, którą wznosiliście, wierzę, że Pan się będzie przyznawał do prośby, do naszego oczekiwania, by Pan nam błogosławił w ten czas. Dlatego przywożę Wam też i pozdrowienia ze zboru w Gubinie. Bardzo serdecznie, kiedy się wybieraliśmy, mówiliśmy, że będziemy i prosiłem zbór, aby przekazał. Pomimo tego, że mamy takie stałe upoważnienie, aby pozdrawiać się, ale tym razem takie specjalne prosiłem, aby zostało złożone dla waszego zboru i je przywożę dzisiaj, bracia i siostry.
Dziękujemy bardzo.
Jestem wdzięczny Bogu za to, że dzisiaj mogę być z wami, że mogłem przeżyć Bożą obecność, że Boże Słowo jest prawdą, że On jest pośród nas. Dzisiaj to nie są rzeczy, o których my mówimy albo oczekujemy, ale jest to coś, czego doświadczamy, kiedy Duch Święty dotyka, kiedy przemienia nas, kiedy przyznaje się do swojego słowa. Jest to najlepsze, czego można doświadczyć, co można przeżyć, kiedy Bóg jest pośród nas. Ja myślę, że On jest obecny w życiu wielu z nas, ale sam doświadczam, że obecność w Kościele, w zgromadzeniu Jego ludu jest szczególna. I dlatego wszystkich zachęcam zawsze i napominam, abyśmy nie upuszczali wspólnych zgromadzeń, jak jest u niektórych w zwyczaju. I myślę, że w naszych czasach też takie zwyczaje nieraz wkradają się do kościołów, do domów, aby niekoniecznie, bo jestem może zmęczony albo coś pilniejszego mam. Wybaczcie, jeżeli przedłużę, ale dzisiaj mamy dzień dłuższy o godzinę, żołądki zaczną później się dopominać, mam nadzieję, pożywienia. Chciałbym się podzielić paroma rzeczami jeszcze przedtem. Bracie pastorze Janku, powiedziałeś, że nie odmówiłem. Ty słyszałeś już ode mnie, jak do mnie zadzwoniłeś z zaproszeniem do zboru. Powiem wam wszyscy, bracia i siostry, nie wiem, czy pastor wam mówił. Dobry miesiąc ponad już temu jechałem rano do pracy, bo ja pracuję, zaopatruję sklepy. Jechałem na wioski, także taki trochę jest czas, więcej od jednej miejscowości do drugiej. I od samego rana myślałem właśnie o naszych zborach w naszym najbliższym okręgu, a szczególnie o waszym zborze. Myślę, tak dawno się nie odwiedziliśmy, nie widzieliśmy się. I tak cały dzień ta myśl mi po głowie chodziła. I przyjechałem do domu wieczorem, dzwonik, telefon, odbieram, brat Janek składa zaproszenie. I teraz od razu powiedziałem, nie wypada mi tobie odmówić. Ja generalnie nie jeżdżę z usługami, jestem pastorem w zborze, usługuję w zborze, nie czuję się kaznodzieją nauczającym, aby zbory nauczać inne, ale wiedziałem, że Bóg nas do czegoś przygotował i wierzę, że to słowo, które Bóg włożył jakiś czas temu już do mego serca, dzisiaj się okaże słowem potrzebnym na czasie dla wielu z was, a może tylko dla kogoś jednego, nie wiem, to jest Boże dzieło, Boża sprawa, ja jestem Bożym sługą i chcę wiernie mu usługiwać. Przeżyłem też w czasie uwielbienia, kiedy śpiewaliśmy pieśń Jak wielki jest Bóg i brat prowadzący wprowadził nas w taki obraz naszej znikomości, a wielkości Boga. Mi się zdaje, że ja mówiłem już wam to świadectwo, ale powiem je dzisiaj ze względu na to, co przeżyłem i ze względu na siostrę, z którą rano się modliliśmy. Wiele lat temu z moją żoną byliśmy na kongresie naszego kościoła w Zaniemyślu. I ona w ten czas chorowała na nerki. Na jednej nerce miała kamień, a druga nerka została zaatakowana przez torbiel właśnie. Także wiecie, jak to jest w takich sytuacjach. I to mówię do tej siostry, którą dzisiaj rano się modliliśmy. I kiedy wyszła moja żona do przodu, do modlitwy, usługiwał brat Michał Chydzik, bardzo szanowany przeze mnie brat. Ja stałem na środku tego wielkiego namiotu i słyszałem jego modlitwę. Nie wiem, jak to się stało, bo on wyszedł z podium, stał pośród tych, którzy wyszli. Ja słyszałem jego modlitwę, to była modlitwa obietnicy. Niech ten kamień usunie się z twojego ciała. To nie była modlitwa gromienia, nakazania tej chorobie, aby ustała, bo myślę, że w różny sposób Pan dał nam możliwość otrzymania uzdrowienia w jego łasce, ale to była modlitwa obietnicy. I w tym czasie, kiedy moja żona się modliła, wyszła prosić o modlitwę, ja modliłem się o nią i pierwszy raz w życiu doświadczyłem znaczenia słowa, że mąż z żoną są jednym ciałem. Wiecie, można rzeczy wiedzieć, można czytać nawet w Piśmie Świętym, ale nie do końca można je przeżyć, doświadczyć. Można być o pewnych rzeczach przekonanych. I to już jest dobre, kiedy jesteśmy o czymś przekonani. Ale myślę, że Pan prowadzi nas w doświadczenie, w przeżycie, w utożsamienie się z Jego Słowem. I po to, myślę, przychodzimy każdego dnia. Myślę, że każdy z nas już Biblię przeczytał nie raz. A dlaczego ją otwieramy kolejny? Aby doświadczyć kolejnej obecności, mocy Bożej poprzez Jego Słowo. I kiedy doświadczałem tego ożywienia tego Słowa w swoim sercu, że to moje ciało chore stoi tam z przodu i modli się, Bóg mi pokazał taką wspaniałą wizję, która dotychczas jest i ona jest związana właśnie z tą pieśnią i z tym Słowem, które brat mówił w międzyczasie. Ja zobaczyłem w tej wizji siebie jako takie małe stworzonko, które dziś jest na powierzchni ziemi, a Bóg Wszechmogący z góry i co dziwne, Bóg widzi to małe stworzonko. Kiedy później tą wizją dzieliłem się, bo mieliśmy straż nocną z moim szwagrem, w ten czas moim pastorem, bratem Wojtkiem Bednarzem, chodziliśmy w nocy pilnować namioty i mówiłem mu o tej wizji i on mówi, no jaka ta istota była, jaka, jak mrówka? On mówi, gdzie? Mrówka to wielkie stworzenie. To był proszek, malutki proszek, ale Bóg go widział ze szczegółami. Wiecie, my jak jakiś proszek widzimy, to coś, no jakiś śmieć jest, no na ciemnym, jasny, na jasnym, ciemny, to go dostrzeżemy, ale no bynajmniej my, którzy zaczynamy nosić okulary, już szczegółów wielkich nie zobaczymy. Ale w tej wizji Bóg dał mi obraz, że Bóg widzi ten mały proszek z dokładnymi szczegółami. Pomimo tego, że on jest wielki, potężny, ogromny. Gdzieś skończyło się to nabożeństwo, koszula moja była mokra w ten czas po tej modlitwie. Chciałbym takich koszul częściej na sobie mieć i takich Bożych szczególnych dotknięć doświadczać, bo to są przeżycia, które budują, to są przeżycia, które stają się takimi kamieniami milowymi w naszym życiu. I nie znaczy, że codzienność jest jakaś szara. Ja nie jestem za tym, aby narzekać. Jestem za tym raczej, aby cieszyć się, bo każdy dzień jest Bożą łaską dla nas, ale myślę, że ten szczególny czas Bożej łaski powinniśmy wspominać i Bogu oddawać chwałę. I dlatego też mówiąc do ciebie, siostro, nie wiem, gdzie siedzisz teraz, kiedy przyszła, jesteś po mojej żonie, bardzo cieszę się, kiedy przyszłaś do kancelarii, miałem przeświadczenie, to podobnie jak ten czas, jak brat pastor do mnie dzwonił, miałem przeświadczenie, nauczyłem się, jeżeli cichy głos Ducha Świętego mówi, to znaczy, że to mówi Pan, że trzeba go słuchać, bo Bóg rzadko mówi głośno, Bóg do nas mówi cicho i kiedy go słuchamy, on teraz w mocy swojej się objawia. I kiedy usłyszałem o twojej chorobie, o nerce, myślę, że Bóg ma swoją łaskę dla ciebie i w uzdrowieniu. Słuchaj Pana, co ci powie, jak cię poprowadzi. Ja wierzę, że Bóg ma różne sposoby. I niebezpiecznym jest, przestrzegam, patrzeć jakoś jednokierunkowo. Patrząc w jedną stronę, ludzie błądzą, odchodzą. Ludzie wierzący upadają, wchodzą w zwodnicze różne nauki. Mamy Słowo Boże, które jest zawarte w 66, jak się nie mylę, chyba rozdziałach, księgach Biblii, na wielu stronach, a Słowo Boże mówi, że gdyby miało być wszystko spisane, to zabrakłoby pergaminu i atramentu, aby to wszystko spisać. Bóg ma tak wielki obraz swojej łaski dla nas. Ja wierzę, że każdy z nas może doświadczać go i dlatego chcę wlać tą nadzieję do twojego serca, abyś przyjął Boże uzdrowienie. Bóg ma swoją łaskę, dopuszcza nieraz jakieś doświadczenie. Sami wchodzimy często w jakieś słabości poprzez niewłaściwe nasze życie, zachowanie, ale Pan ma wciąż nad nami swoją łaskę i to jest radością naszą. Znaczy, kiedy myślałem o przyjeździe, usłudze w waszym zborze, w międzyczasie doświadczyliśmy z żoną takiego pięknego przeżycia, jak spotkanie dla małżeństw Alma. Słyszało z was, myślę, wiele. Może jak nie, to później możemy porozmawiać i mogę zachęcić, jeżeli usłyszycie o takim formie spotkania dla małżeństw. Jeżeli możecie tam być, znaleźć się, to pojedźcie na pewno. Ale jeżeli możecie wesprzeć takie, to tym bardziej, bo jest to wspaniałe przeżycie. I słyszałem tam jedną z usług, w której brat usługiwał właśnie dla małżeństw. Kiedy, za bardzo nie lubię parafrazować, wolę czytać. 19 rozdział Ewangelii Mateusza, kiedy przyszli faryzeusze, aby tak naprawdę kusić Pana Jezusa. Pytali go tam o sprawy rozwodów, jak to się ma, jak to ty, Panie, ma to patrzysz, a tak naprawdę kusili Pana, aby go wprowadzić w jakieś i żeby stworzyć zamieszanie. I Pan Jezus mówi, Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych. Jest to 19 rozdział, 8 werset. Ale od początku tak nie było. Wiele rzeczy w naszym życiu dzieje się i Bóg nawet przyzwala na nie. Powiecie, skąd moja taka śmiała odwaga w tym? Czy monarchia w narodzie izraelskim była Bożą wolą? A Bóg przyzwolił i ja twierdzę, że błogosławił, bo błogosławił królów, tych, którzy byli mu podsłuszni. Chociaż nie było to Bożą wolą. I wiele rzeczy w naszym życiu wchodzimy nieraz sami. Ja chciałbym dzisiaj właśnie, abyśmy spojrzeli w Boże Słowo, jak było na początku. Wiele rzeczy wchodzimy sami, wiele rzeczy przeinaczamy, dostosowujemy do kultury, do naszych zwyczajów, do naszego bycia. Ale nie wszystkie one są zgodne z Bożą wolą. I nieraz budzimy się, nieraz stajemy w sytuacjach, które mówimy, nie podobają nam się. Wielu ludzi w ten czas winę składa na Boga, że to Bóg nie kontroluje, bo wszystko kontroluje. Tylko Bóg nie jest najeźdźcą. Zostawia nam wolną wolę, abyśmy pewne rzeczy czynili. Ja dlatego chciałbym, to słowo do mnie w ten czas bardzo mocno przemówiło, co Pan Jezus powiedział do tych podstępnych ludzi. I dzisiaj myślę, że z takimi pytaniami, różnymi innymi, niekoniecznie jeżeli chodzi o jakieś problemy małżeńskie, problemy zborowe, problemy jakichś relacji, problemy w pracy, no różne sprawy, z którymi się sprzeczamy, każdy stara się wyartykułować, wypowiedzieć swoją prawdę, udowodnić swoją rację, a Pan Jezus staje w obliczu tych wszystkich racji i mówi, ale tak nie było od początku. Mój ojciec nie miał tego w swoim zamiarze, w swojej woli, do czego wy dzisiaj dochodzicie, co chcecie dzisiaj realizować. I moim kazaniem dzisiaj dla was, bracia i siostry, słowem, którym chciałbym z wami się dzielić, to jest Ugor. Wiecie, o, w Biblii nie pisze nic o Ugorze. Tak, ale niewiele, bracie pastorze, ja wiem, że, ale niewiele. Bo Bóg nie jest panem Ugorów, Bóg jest Panem ogrodów, Bóg jest Panem roli, Bóg jest Panem tego, co daje owoc. Ale bardzo często my sami zamieniamy swoje życie w ugór. I dlatego tytuł mojego kazania, temat mojego kazania jest ugór. To, co my potrafimy wnieść do życia, co stworzyć, a czym jest Bóg zainteresowany. I zaraz chciałbym, abyśmy spojrzeli właśnie w pierwszej księdze Biblii, w drugim zaraz rozdziale, kiedy jest opisane dzieło stworzenia, ja sobie zdaję sprawę, że jest to bardzo zdawkowo, tak tylko chyba migawka tego, co się tam działo, jak to się działo, ale ta prawda wiele nam pokazuje. Drugi rozdział i może piąty werset z drugiego rozdziału. Ale jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę. Pan Bóg w niczym się nie pomylił. I co? Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrze jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. I w 15 wersecie. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Pan Bóg na początku w Bożym zamiarze było, żeby wszystko było uporządkowane, ukształtowane, żeby wszystko funkcjonowało, żeby nie było nic przypadkowego, żeby nie było ugoru w tym pięknym Bożym dziele stworzenia, a żeby to nie działo się samo, Bóg posłał człowieka. I wiemy też, że zobaczył, że ciężko mu będzie w tym ogrodzie i z tym wszystkim i dał mu doskonałą pomoc dla niego. Słowo pomoc dla niego, bracia i siostry, warto poszukać, ja jeszcze tego nie zgłębiłem, ale też usłyszałem, że słowo hebrajskie zawarte w tym miejscu równa się ze słowem, tak jak Bóg jest pomocą dla nas, tak Bóg dał żonę dla Adama, aby była pomocą dla niego. Także tutaj my, bracia, mężczyźni, nie myślmy, że pomoc to pomocnik taki tutaj ziemski, jakiego sobie wyobrażamy, albo wy, siostry, że jesteście jakimś niższym rodzajem Bożym. Ale to już jest może inny temat, ale to też to gdzieś tak w moich myślach krąży, to słowo, ta prawda. I odwiecznym Bożym planem było, aby Boże dzieło, Boże stworzenie, aby owocowało, aby plonowało, aby nie leżało odłogiem. Kiedy naród izraelski w swoim nieposłuszeństwie zaczął odstępować i Bóg przez proroków, między innymi w księdze proroka Ezechiela, chciałbym fragment, abyśmy zobaczyli, co Bóg mówi do swojego narodu. 36 rozdział, 9 werset. Bo oto idę do was i zwrócę się do was. Będziecie uprawiane i obsiewane. Pomimo swojego upadku, swojego odstępstwa, Pan Bóg był wciąż zainteresowany dla swojego... Bo tu czytaliśmy o ziemi, o roli. I wielu może dzisiaj by poderwało się, o idzie wiosna, idziemy uprawiać swoje pola lub swoje ogródki. Bo tu mowa przecież o ziemi jest napisana dosłownie. Ale tu Pan Bóg zwraca się do narodu swojego. Mówi, idę do was, zwracam się do was. Będziecie uprawiane i obsiewane. Nie będziecie już ugorem. Nie będziecie tam, gdzie szakale chodzą i takie po pustyni tarzające się tumany jakichś liści, gałęzi i różnych niepotrzebnych rzeczy. I to jest obraz, który nam się w pokrótce, tylko chciałem przedstawić, jawi ze Starego Testamentu. Ale słowo apostolskie nauczające nas, proszę, otwórzmy pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 9, ale może nawet wcześniej od 6 wersetu. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział od 6 wersetu. Apostoł mówi, ja zasadziłem, Apolos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi, ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteście. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Chciałbym dzisiaj nas postawić w tym, w czym Bóg nas widzi. Ciebie i mnie, Kościół swój. Wy rolą Bożą jesteście. I możemy wrócić do tego, co Bóg powiedział na początku i patrzymy, to, gdzie dzisiaj nas utożsamia, gdzie nas stawia, gdzie jesteś, popatrz, przeanalizuj to sobie w świetle Słowa Bożego. To Pan Bóg mówi przez apostoła, że współpracownikami jesteśmy, aby to, co będzie rosło na nas, mogło być właściwie pielęgnowane. I wiemy, że nie dzieje się to od tak sobie z dzieła przypadku i w pięknej przypowieści opisanej przez Mateusza, przez Ewangelistę Mateusza, 13 rozdział. Kiedy jest opisane podobieństwo, oto wyszedł siewca, aby siać. 13 rozdział Ewangelii Mateusza, oto wyszedł siewca, aby siać. Ja myślę, że tym zasadniczym siewcą to jest nasz Pan Jezus Chrystus. Bo słowo było u Boga. To ziarno, które zostało zasiane na roli, było u Boga. Żydzi mieli słowo prorocze, mieli pisma, mieli mądrość faryzeuszy uczonych w piśmie, która dotychczas przetrwała. Ale dla nas, którzy dostępujemy zbawienia poprzez łaskę Bożą, poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa, przyszło słowo prosto od Boga. I Bogiem było owo słowo, pisze Jan. I Pan Jezus, kiedy odszedł, nie zabrał swojego słowa, ale powiedział, dam wam doskonałego pomocnika, znowu słyszałem o pomocniku, Ducha Świętego, który wprowadzi was w poznanie tego słowa, tej prawdy i przyprowadzi was do mnie. I to jest siewca, który wyszedł, aby siać, opisuje to w tym podobieństwie Mateusz. I wiemy, że te ziarna padały na różny grunt, a siódmy werset pisze, zapisane w siódmym wersecie, a inne ziarno padło między ciernie. Ja chciałbym się z powrotem wracać do ugoru, do tego niebezpieczeństwa, które czyha w naszym życiu. Padło jedno z tych ziaren, tych cennych, bożych, które powinno dać wzrost, padło na ugór. I masz rację, bracie, że tu mnie napomniałeś, że jest napisane o ugorze. padło między ciernie. Bo ciernie nie rosną na uprawnej ziemi, bo nie pozwoli im gospodarz, tylko je wypleni. Widocznie ta rola była nieuprawiona. I ziarno padło i tam, na ugór. A ciernie wyrosły i zadusiły je. To znaczy, nie wyrosło z tego ziarna to, do czego było przewidziane. Kiedy człowiek zgrzeszył i to, co Bóg przewidział dla niego, aby panował, aby nazywał, aby rozkoszował się Bożym dziełem, aby Bóg mógł przechadzać się każdego poranka i spotykać się z człowiekiem. Wiemy, co się stało. Adam z Ewą schowali się przed Bogiem. I co nastało? Ten ogród, który mieli uprawiać, zaczyna przeradzać się w ugór. Bo w 3 rozdziale 1 księgi, 18 werset jest zapisane. Pan Bóg to mówi. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. Ten ogród, który Bóg zasadził i kazał ci uprawiać, Adamie i Ewo. Przez grzech, przez twoje nieposłuszeństwo, przez twoje zaniedbanie, zaniechanie zacznie ci rodzić nie to, na co się spodziewasz, to, czego oczekujesz, to, czego, co Bóg miał w swoim zamiarze, w planie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli w perspektywie tego, co usłyszeliśmy, tego, co wydarzyło się w dziejach ludzkości, co obawiam się, że ma miejsce często w naszym życiu. Chciałbym, abyśmy dzisiaj to słowo nas przestrzegło, aby postawiło nas we właściwym zrozumieniu, we właściwym miejscu, nas, którzy mamy strzec, doglądać i uprawiać tego ogrodu, w którym nas Pan postawił. Aby ziarno posłane od Pana, aby ziarno, które i my głosimy, bo pastor mówi, ja zasiałem, tak? A ktoś podlewał, ale wzrost dał Bóg. My również Pan nas powołał, abyśmy jako Jego współpracownicy nieśli Jego ziarno. I ziarno, kiedy pada na ziemię urodzajną, daje owoc. Ja dlatego chciałbym, abyśmy zaczęli pomału odchodzić, bacząc na niebezpieczeństwo, na przekleństwo ugoru, bo to było przekleństwo od Boga za grzech i nieposłuszeństwo. Zaczęli odchodzić, nawet teraz w rozważaniu słowa, ale abyśmy poszli teraz w stronę ogrodu, którym Pan nam darował, którym nas postawił, ciebie i mnie, swój Kościół, abyśmy go uprawiali. Bo skutek ziarna, które padnie na ziemię uprawioną, urodzajną, a jeszcze gdy Bóg da wzrost, a wzrost przychodzi przez podlewanie Duchem Świętym, przez obecność Ducha Świętego, przez Jego moc do życia, to ziarno będzie dawało, ono musi dać owoc, bo ono jest Bożym ziarnem i ma Bożą siłę wzrostu. I kiedy ziarno zaczyna dawać te owoce, no są różne owoce, bo różne ziarno, prawda? Ale ja chciałbym powiedzieć o podstawowym ziarnie i o podstawowym owocu ziarna. Kiedy słowo zaskutkuje w życiu człowieka, to co powoduje? Wiarę. Tak? Przez czytanie rodzi się wiara. Znaczy przez słowo, owocem słowa zaczyna być wiara. Niedawno mieliśmy takie dosyć przykre doświadczenia w zborze, ale Pan dzięki Jego łasce przeprowadza i najsłabszych. I zaczęło przychodzić taka para do zboru i ja bardzo pragnąłem z nimi porozmawiać. I moja córka ich zaprosiła na obiad. Ja przychodzę do domu, patrzę, oni siedzą przy stole. Chwała Bogu, tak chciałem z wami porozmawiać. Ja nie miałem nigdy okazji. Zjedliśmy obiad, wypiliśmy kawę. Mówię, teraz wiecie, dobrze było, smacznie. Porozmawiajmy sobie, czemu przychodzicie, co was interesuje. Zaczęli mówić. Tak. Ja mówię, wszystko fajnie, ale ja nie chcę, żeby wam się tylko podobało w kościele. Ja chcę, żebyście zaczęli czytać Słowo Boże. Czytacie? No nie. I mówię, to trzeba od tego zacząć, ale Biblii nie mam. No to musisz ją koniecznie zdobyć. Żebyś zaczął ją czytać. Tak stało się, że pojechał do swojej mamy, pojechali do swojej mamy, ona dostała Biblię, bo też dopiero gdzieś tak pragnie. Ale mówi, to dla mnie jest za mała trochę. Jak chcecie, to ja wam ją podaruję, a wy mi kupcie większą. I on przyjechał do domu wieczorem i zaczął Biblię czytać. I rano do mnie dzwoni, a spotkały go przykre rzeczy. Jego, jego partnerkę, bo nie są małżeństwem, spotkały następnego dnia jeszcze bardziej przykre rzeczy i dzwoni do mnie właśnie, ja kiedy wracam z pracy, pastorze, chcę z tobą porozmawiać. Ja mówię, wiesz co, to najlepiej się spotkajmy, jak mogę, jak możesz. I to chodź zaraz, za pół godziny będę przyjąć. I on przychodzi i mówi, miałeś rację. Słowo Boże jest prawdziwe. Bóg dał mi odpowiedź. Ja nie wiedziałem, gdzie iść, bo ktoś mu zasiał do głowy jakąś inny drogowskaz mu pokazał. Ja mówię, ja nie wiedziałem, gdzie jest prawda, gdzie mam iść. Kto ma rację? A mówię, kiedy zacząłem czytać, Bóg mi pokazał, gdzie jest droga. Wiecie, to jest prawda, która rodzi się w wierze. I owocem zasianego słowa jest wiara, ale znamy z całego tego kontekstu nadzieja i miłość. Jest to tak jakby pakiet, który od razu wyrośnie z jednego ziarka. Rzadko kiedy, mi się wydaje, wyrasta z jednego nasiona tylko jeden owoc. A już zboże kłos szczególnie, prawda? Przynosi owoc 60-krotny, 100-krotny. I tak podobnie tu. Bóg dał taki od razu pakiet zasianego swojego słowa. Wiara, nadzieja i miłość. I ja chciałbym dzisiaj, te wszystkie aspekty te są bardzo ważne. Pan Jezus mówi, czy znajdę wiarę, gdy przyjdę. To można byłoby rozwijać. Ale myślę, że my wszyscy poprzez wiarę wybieramy się do dawcy, do Pana naszego, na spotkanie z Nim. I tam musimy zabrać ze sobą owoce, które spowodowało Jego Słowo. I nam pisze, że nic stąd nie zabierzemy. I też nie będziemy rozwijać tego tematu. Nie ma mowy o żadnych darach, które mamy, o żadnych uzdolnieniach, o wielkiej wierze naszej, o znakach i cudach, które będziemy czynili. Tego to zostanie tu. A zabierzemy jedyny owoc, który wzrośnie z tego słowa, miłość. I to jest dzisiaj moją troską, co na roli mojego życia urośnie. Co przyniosę do Bożego Królestwa ze sobą, kiedy Pan powie, chodź, synu mój. Chociaż ja cały czas mówię w swoim zborze, że Pan Jezus nie przyjdzie po mnie. Ja nie czytam tego, może mylę się, poprawcie mnie. Ja czytam, że Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół, po swoją oblubienicę. I ja muszę znaleźć się w tej oblubienicy. To moje staranie, moje pragnienie, dążenie, moja troska, aby być w oblubienicy Jego Kościoła. Że kiedy przyjdzie swoją wziąć oblubienicę, to znaczy swoją ukochaną, w tej, której jest zakochany, aby ją zabrać do siebie. To znaczy, że oblubienica też jest pełna miłości i oczekuje Go. Widzimy, co jest istotne, co ważnym elementem, zwieńczeniem tego czym nasiąkła nasza rola, czym nasiąkło nasze życie. To jest Boża miłość. Miłość, która jest w naszych sercach. Ale ja myślę, że i w tej kwestii robimy bardzo często pewien błąd. Wielu z nas utożsamia, kojarzy, tłumaczy miłość z jakimś przeżyciem, euforią, jakimś stanem nadzwyczajnym. I tak jest w miłości. Ale to nie jest miłość. Ja odważę się nazwać, że miłość jest decyzją. Zakochanie, ja powtarzam to, Bartek u nas bywa, to chyba już słyszał. Zakochanie jest procesem takim mimowolnym. To jest coś przez Boga w nas też wszczepione i kiedy spodoba nam się dla chłopca dziewczyna, dla dziewczyny chłopiec, powstaje to takie nagłe uczucie i temu towarzyszą różne przeżycia i zjawiska. Ci, którzy przeżyli, to wiedzą, a jeśli nie, to życzę wam tego, jest to wspaniałe. Spotkać kogoś takiego na swojej drodze życia. Moja żona wie, jak ja to cenię w swoim życiu przez 33 lata. Ale ja chcę powiedzieć właśnie o miłości. Bo z tego, że ktoś nam się spodobał, że coś zaiskrzyło, jak mówią młodsi, to idą za tą decyzję. I za chwilę ja chcę to, abyśmy rozważyli też w świetle Słowa Bożego. Że miłość jest decyzją, a według Bożego biblijnego tłumaczenia jest relacją samooddania, samopoświęcenia dla tego, względem którego tą miłość dajemy, kogo darzymy. Chyba wszystkim znany, ale ja wolę czytać 3,16 Jana. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Mówimy o miłości. Że co? Że dał, coś zrobił. Bóg podjął decyzję. Mówi, ginie lud. Nic mu nie pomaga to, co ustanowiłem. czym go wspomagam. Posyłam proroków, pozabijali ich i dalej błądzą. Bóg mówi, zrobię coś, żeby tego człowieka, którego stworzyłem, ukształtowałem na obraz swój, którym tak bardzo się rozkoszowałem, bo po każdym dziele stworzenia, myślę, że szczególnie kiedy Bóg stworzył człowieka, mówił, że jest to dobre. Chcę go z powrotem, moja miłość jest do niego. I zrobię coś. Ja teraz coś zrobię. Już nie będę przez kogoś robił, ale sam coś zrobię. Okażę swoją miłość. Dał Bóg Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czy wierzymy w to, że miłość jest decyzją, że jest działaniem, że nie jest tylko uczuciem? Bo to jest bardzo potrzebne nam teraz to przekonanie, abyśmy wejrzeli w swoje życie. I na to i przykładów na działanie myślę, że w swoim życiu moglibyśmy znaleźć wiele i gdybyśmy mieli teraz czas na świadectwa, myślę, można byłoby ich wiele usłyszeć, ale ja chciałbym podać też jeden z piękniejszych przykładów z Pisma Świętego, z pierwszej księgi Mojżeszowej, gdzie jest zapisane historia Jakuba, jak to matka go wysłała, aby w końcu syn się ożenił, tak? I kiedy przyszedł do wrót Labana, kiedy spotkał się z jego córkami, Laban chciał według zwyczaju darować mu starszą córkę, tak? Pierwsza księga Mojżeszowa, 29 rozdział i tu fragment, 20 werset. Wcześniej mówi, że Lea miała bezbarwne oczy, Rachela zaś była urodziwa i piękna. I tu może nastąpiło już to zakochanie, o którym wspomniałem dla młodych, mówiąc o tym. I kiedy postawił ojciec tej pięknej dziewczyny warunki dla Jakuba, Jakub powiedział, dobrze, będę ci służył 7 lat za tą piękną kobietę, którą chcę mieć za żonę. To była decyzja miłości. Kosztowała go ona 100% więcej niż podjął pierwszą decyzję, tak? Znamy to słowo. Bo ojciec jednak dał starszą córkę, ale powiedział, dobrze, i kolejne 7 lat będę służył za tą piękną kobietę, której chcę okazać swoją miłość. I poświęcę swoje życie te 7 lat, abym mógł napawać się miłością, tym szczęściem, które będę mógł przeżywać, mając ją za żonę. Bracia i siostry, ja chciałbym dzisiaj, abyśmy popatrzyli w Boży ogród miłości w Twoim i w moim życiu, w naszym życiu, w Twoim osobistym, w Twojej rodziny, zborowym, wspólnoty, w jakiej jesteś. Jak on jest pielęgnowany? Jakie są priorytety naszego życia? Czy może żyjemy tylko takimi zakochaniami, takimi uniesieniami? Czy może myślimy, że miłość to jest tylko uczucie? Że to są tylko jakieś motylki w brzuchu czy w głowie? Że to są tylko może piękne przeżycia, kiedy zespół ładnie gra albo zdolny kaznodzieja przyjedzie i tak pięknie mówi. Ja sam znam iluś kaznodziei, których mógłbym słuchać chyba cały dzień. Ale ogród to jest codzienność, to jest powszechność, kiedy wracamy i patrzymy, że po drodze, może w drzwiach, kiedy będziesz się mijał, jakiś osed wystaje z twojego ogródka albo z tej siostry czy brata, który koło mnie przychodzi. Może moja żona pozwoliła, to przeważnie tak mówimy, to żona zapuściła nasz ogród. Nie. Miłość mówi inaczej, to ja podejmę decyzję. Nawet jak niesprawiedliwie. Myślę, że Jakub mógł się poczuć niesprawiedliwie w obliczu swojego teścia. Ale mówi, trudno, oddam. Samo oddanie, relacja z tą, którą ukochał, że oddam swój czas, oddam swoje życie. Chciałbym dzisiaj, abyśmy spojrzeli na to, jak wygląda twoje małżeństwo. Ze względu na służbę, ale i też wcześniej, wiele rozmów, wiele spotkań, wiele różnych sytuacji miałem z małżeństwami. Wiecie, kiedy zaczyna ją w małżeństwie rosnąć chwasty, to rzadko kiedy małżonkowie biorą haczki i stają koło swojej łodygi, swojego życia i ohakują, ale przeważnie biorą haczkę i tam chcą hakać. To u niego trzeba wyhakać. To u niego rośnie chwast. To on zapuścił swój ogród. Ile razy słyszałem takie zdanie, to on. A żeby ona była inna, to byłoby inaczej. I ogród zarasta, a oni się kłócą, kto ma wyhakać. A Pan Bóg powiedział, że na początku było tak, żebyś uprawiał ten ogród. Żebyś dbał o niego. I tak jest wciąż. Dla twojej rodziny, dla twojego domu, dla twojego małżeństwa. Wróć do ogrodu Eden. Oczyść swój ogród. Wypleń chwasty, aby ziarno, które pada, nie padało między ciernie, bo z niego nigdy nic nie urośnie dobrego. Urosną tylko ciernie, pokrzywy, niczego dobrego nie urośnie w chwastach. Spytajcie mojej żony, ona ma kilka hektarów truskawek. Ile trzeba się narobić, żeby urósł piękny owoc, słodki, dojrzały, żeby ludzie chcieli zrywać, bo kiedy urośnie oset, nikt tam nie chce ręki włożyć. Bo wiemy, jak to się skończy. Kiedy rośnie pokrzywa, nikt tam nie chce wejść. Ale kiedy pięknie ohakane, słomą wyłożone, o, pięknie, można i zrywać, cieszyć się. Jak wiele zerwanych relacji w rodzinach, w zborze. I patrzymy, u kogo to wyrósł ten chwast, który tak popsuł nasz obraz. O, to ten brat coś zaczyna nam tutaj. Ja doświadczam tego ostatnio bynajmniej, jak trudno nam jest podjąć decyzję właśnie relacji w komunikacji, w prostej formie rozmowy. Usiąść ze sobą, stanąć przed sobą i powiedzieć: słuchaj siostro, słuchaj bracie, widzę, że rośnie chwast koło ciebie, chodź go wyplenimy, bo spowoduje, że nie da rady do ciebie podejść. A nie na zasadzie brania haki i hakania mu po nogach. Ja myślę, tu jest sztuka do tego, abyśmy wspólny ogród potrafili razem uprawić. Bóg posłał Adama i Ewę, aby razem uprawiali ten ogród. Aby nie szkodzili sobie. I nic im nie szkodziło, włącznie z tym, że byli nadzy. Nic im to nie przeszkadzało. Dopóki nie zerwali relacji z Bogiem, ze sobą też. Bo jak się czuła Ewa, kiedy Adam stanął przed Bogiem i mówi: to nie ja, to ona mnie namówiła. Jak się czujesz, kiedy ktoś bliski winę zgania na ciebie całą? Coś żeście narozrabiali, coś żeście zrobili, on mówi: to nie ja, to ona. Tak, od początku do końca. I chcę dzisiaj właśnie powiedzieć o tym, chcę zostawić wam, bracia i siostry, to przesłanie relacji w komunikacji, w nawiązywaniu normalnej rozmowy, normalnego toku znalezienia rozwiązania, załagodzenia, rozwiązania, zniszczenia tego, co zarasta, co niszczy, co powoduje, że odchodzimy od tego, co było i co jest Bożym planem, co jest Bożym celem. To, co Bóg powiedział na początku. Wróćmy do tego. Wiecie, ja lubię słuchać, czytać wzniosłe jakieś wywody, a jeszcze jak są napisane w miarę prostym językiem, czy ktoś mówi komunikatywnie, to tym bardziej. Ale nieraz myślę, że zapędzamy się w różne górnolotne tematy, a bardzo często zapominamy o tych podstawowych rzeczach, o których Pan Bóg mówi. Chciałbym dzisiaj, aby to proste moje zwiastowanie zostało dla nas w pamięci, że wróćmy do tego, co Bóg miał na początku na myśli. Wróćmy do tego, strzeżmy tego, pilnujmy tego, a wierzę, że wszystko, co będzie zasiane w życiu naszym, będzie dawało piękne owoce w twoim małżeństwie, w twojej, waszej rodzinie, w waszym zborze, w naszych relacjach międzyzborowych. Kiedy siądziemy ze sobą, wyplenimy chwasty i pozwolimy, aby piękne owoce przyszły już tutaj na ziemi przed Boży Majestat, żeby przyniosły Bogu chwałę, żeby przyniosły Bogu cześć, ale żeby również, aby życie nasze było zapełnione owocami miłości, kiedy przyjdzie nasz Pan. Abyśmy mogli z naszego ogrodu przynieść Mu to, co wypielęgnowaliśmy. To jest nasza decyzja, to jest nasza praca, to jest nasz trud, aby Twój ogród, aby nasz ogród nie zarósł. Niech Pan nam w tym błogosławi. A on jest, powiedział, współpracownikiem na roli, którą z nas uczynił. Tak jest zapisane, słyszeliśmy w Słowie Bożym. Ja dlatego wierzę, że Bóg będzie pomnażał ten plon, który będziemy mieli pragnienie przynieść przed Jego oblicze. I Bogu niech będzie chwała. Amen.